Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasuchowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Bertrand. Mamy dzisiaj sobotę, 14 listopada. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióro Agnieszki Kumor i Stefana Rygera. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gipca, Piotr Kamiński, paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Kontynuując podróż po krajach azjatyckich, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przybył z Tokio do Singapuru. W Paryżu doszło do spotkania prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego z prezydentem Brazylii Luisem Ignacio Lulą da Silvą. Słowenia podpisała z Rosją porozumienie w sprawie uczestnictwa Lublany w realizacji rosyjsko-włoskiego projektu gazociągu South Stream. Jerzy Buzek oświadczył, że były szef rządu Hiszpanii, Aznar powinien stanąć w szranki w wyborach na pierwszego prezydenta Unii Europejskiej. W Kosowie trwają przygotowania do niedzielnych wyborów samorządowych. W Peszawarze nadal trwa niekontrolowana seria zamachów samobójczych. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Agnieszką Kumor. Kontynuując podróż po krajach azjatyckich, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przybył z Tokio do Singapuru. Trwa tam Forum Ekonomiczne Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, APEC. Uroczystego otwarcia tego posiedzenia, w którym udział biorą najwyżsi przedstawiciele 21 państw i rządów, dokonano w sobotę w południe. Forum APEC zaapelowało do Stanów Zjednoczonych o większe otwarcie i uaktywnienie swego działania, jeśli nie chcą stracić swej wiodącej pozycji w Azji i na Pacyfiku na rzecz Chin. Jak pokazuje apel APEC, region ów nie potrzebuje pięknych słów, lecz czynów. Napiętnowana została m.in. słabość dolara. Jest to bolączką, zwłaszcza dla ministrów finansów Tajlandii, Nowej Zelandii i Chile. Eksport ich krajów uległ poważnemu zmniejszeniu z tego powodu. Waszyngton wezwany został też do aktywnego przeciwstawienia się gospodarczemu protekcjonizmowi. Dyspozycje w rodzaju kupujcie amerykańskie produkty, którym administracja Obamy opatrzyła zastrzyk 787 miliardów dolarów zaaplikowany amerykańskim przedsiębiorstwom, nie spodobał się partnerom USA. Podobne kwasy budzą inne dyspozycje, jak problemy ceł na produkty chińskie czy opóźnienia we wprowadzaniu w życie porozumienia w sprawie wolnej wymiany między USA a Koreą Południową. Przed przyjazdem Obamy do Singapuru na marginesie obrad spotkali się na 45-minutowej rozmowie amerykańska sekretarz stanu pani Hillary Clinton i chiński minister spraw zagranicznych Yang Jiechi. Tematem spotkania były zmiany klimatyczne, Korea Północna i Iran. Na forum obecny jest również Hu Jintao, prezydent Chin, do których amerykański prezydent poleci w niedzielę ze swą pierwszą czterodniową wizytą w tym kraju. Barack Obama zacznie w niedzielę wizytę w Chinach Ludowych od Szanghaju. W poniedziałek poleci do Pekinu. Wiele organizacji humanitarnych wystosowało do amerykańskiego prezydenta prośbę o poruszenie kwestii praw człowieka. Prośba jak najbardziej na czasie, gdyż jeszcze przed przyjazdem Obamy władze chińskie postanowiły zrobić porządek wśród swych dysydentów. Jak podaje AFP, Zhao Zilahai, kierujący Stowarzyszeniem Obrony Rodziców Dzieci będących ofiarami mleka zakażonego melaminą, słynny skandal z września 2008 roku, został zatrzymany i umieszczony w odosobnieniu. Również inny chiński dysydent, Qi Ziyong, który stracił nogę w krwawej masakrze demokratycznego ruchu studentów w czerwcu 1989 roku, został zatrzymany na skutek próby zorganizowania seminarium na temat praw człowieka 9 listopada w jednym z parków miejskich. Cytując wypowiedź Baracka Obamy, agent France-Presse przypomina, że prezydent USA będzie w Pekinie rozmawiał na temat praw człowieka bez żadnych ograniczeń. Obama zaapelował też do junty birmańskiej o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie z aresztu domowego pani Aung San Suu Kyi. Z kolei obecny też w Singapurze prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew obiecał, że gdy skończy się kryzys, to Rosja zniesie wszelkie podjęte dotychczas kroki protekcjonistyczne. Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Słowenia podpisała z Rosją porozumienie w sprawie uczestnictwa Lublany w realizacji rosyjsko-włoskiego projektu gazociągu South Stream. Dokumenty podpisali w rosyjskiej miejscowości Nowo-Ogarjewo ze strony Moskwy minister energii Siergiej Szmatko, a ze strony Słowenii jego odpowiednik Marej Lachownik. Depesze przypominają, że Słowenia jest piątym krajem, który przystępuje do konsorcjum po Bułgarii, Serbii, Węgrzech i Grecji. rozpoczęcie prac związanych z tym gazociągiem przewiduje się na 2013 rok, a roczna ilość gazu, która ma być za jego pomocą przesyłana, wynosi ponad 63 miliardy metrów sześciennych rocznie. Premier Władimir Putin stwierdził, cytuję, gazociąg South Stream to ważny europejski projekt energetyczny, koniec cytatu. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso z dużym zadowoleniem przyjął zobowiązanie się Brazylii do zredukowania do roku 2020 co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych. Władze brazylijskie w piątek ogłosiły chęć oficjalnego zgłoszenia swego projektu podczas zaczynającej się 7 grudnia klimatycznej konferencji ONZ w Kopenhadze. Specjaliści brazylijscy obliczyli, że jeśli nic nie zostanie zrobione, to w roku 2020 Brazylia wydalałaby do naszej atmosfery 2 miliardy 700 milionów ton gazów cieplarnianych. Chce się zobowiązać w stolicy Danii do obniżenia tej cyfry do miliarda tej liczby, do 1 600 000 000 ton, które mają być przez Brazylię wydalane w roku 2020. Tymczasem w Paryżu doszło do spotkania prezydenta Nicolasa Sarkoziego z prezydentem Brazylii Luizem Ignacio Lulą da Silvą. Obaj ogłosili podczas wspólnej konferencji prasowej, że nie zamierzają udawać się do Kopenhagi jedynie po to, aby tam reprezentować swój kraj i zawrzeć byle jakie porozumienie w sprawie światowego klimatu. Sarkozy powiedział, że przybędzie do Kopenhagi z planami bardzo ambitnymi. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oświadczył w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika ABC, że były szef rządu Hiszpanii José María Aznar powinien stanąć w szranki wyborcze w wyborach na pierwszego prezydenta Unii Europejskiej. AFP przypomina, że wśród kandydatów, z których w najbliższy czwartek ma być wybrana głowa UE, są na razie Jean-Claude Juncker z Luksemburga, Herman Van Rompuy z Belgii, Jan-Peter Balkenende z Holandii i pani Vaira Wicke-Freiberga z Łotwy. Oprócz Aznara w ostatniej chwili zgłosił się też do kandydowania Estończyk Thomas Henryk Ilves. Mówi Paryż RFI. W Peszawarze nadal trwa niekontrolowana seria zamachów samobójczych. W sobotę eksplodował samochód zbliżający się do policyjnej ulicznej blokady na przedmieściach miasta. Policjanci próbowali samochód zrewidować, ale nie udało się. Ciężarówka wyładowana do pełna materiałami wybuchowymi wyleciała w powietrze, gdy wysadził się jej kierowca opasany drobnym ładunkiem wybuchowym. Co najmniej 10 osób zginęło, a 25 poniosło rany. Proces 5 więźniów Guantanamo oskarżonych o współudział w atakach terrorystycznych z 11 września odbędzie się w Nowym Jorku. Rząd USA będzie domagał się dla nich kary śmierci. Wśród 5 więźniów Guantanamo jest Khalid Mohammad, który sam z siebie określił mianem głównego organizatora zamachów. Proces odbędzie się niedaleko miejsca, w którym do 11 września 2001 roku stały wieże World Trade Center. Decyzja o zorganizowaniu procesu w Nowym Jorku oznacza, że oskarżeni staną przed sądem cywilnym. Będą im więc przysługiwać większe prawa, niż gdyby proces odbywał się przed sądem wojskowym. W Kosowie trwają przygotowania do niedzielnych wyborów samorządowych. Zmobilizowanych zostało ponad 5 tysięcy policjantów, którzy mają ochraniać biura wyborcze. W kilku z lokali partii albańskiej międzynarodowe siły KFOR w Prisztinie rozbroiły podłożone granaty. Przywódcy Serbów w Kosowie zapowiadają, że nie więcej jak 5% obywateli narodowości serbskiej wrzuci w niedzielę kartkę do urn wyborczych w Kosowie. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo o Paryżu, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej Agnieszkę Kumor i Stefana Rygera.
Podczas swej wizyty w Chinach prezydent Obama mógłby się oprzeć na dość bliskim sobie ramieniu. Jest nim jego przyrodni brat. Mieli wspólnego ojca Mark Okot Obama de Sanjo. Pisze o tym Le Figaro. Żonaty z Chinką, wielką fanką Obamy, jak mówi, przyrodni brat amerykańskiego prezydenta, wyemigrował do Chin po 11 września 2001 roku, kiedy stracił pracę. Dawny absolwent prestiżowych uniwersytetów w Stanford i Brown zachował amerykańskie obywatelstwo i jest konsultantem od strategii marketingowej w Shenzhen, ale przez jakiś czas zarabiał na życie, dając lekcje muzyki. Pasja muzyczna pozostała mu do dziś, dodał do niej chińską haligrafię. kaligrafię i literaturę. Już raz odwiedził brata podczas kampanii przedwyborczej w Austin, przed debatą z Hillary Clinton. Potem był na ceremonii zaprzysiężenia. Dziś najprawdopodobniej dojdzie do ich spotkania w Pekinie, dokąd z wizytą oficjalną zjedzie jego brat, prezydent. Ta sama szczupła, wysoka i atletyczna sylwetka, podobne wspomnienia. Ojciec Kenijczyk pozostawił w życiu Marka Okota Obamy Desanjo wielką pustkę, podobnie jak w życiu Baracka. A że obaj mają zamiłowania do pisania, Obama wydał Sny mojego ojca, taki młodszy brat złapał za pióro i spłodził autobiograficzną książkę Od Nairobi do Shenzhen. Nieobecny ojciec zajmuje tam ważną pozycję, również jego marzenia w zderzeniu z rzeczywistością i własną małością. Wybór Obamy na prezydenta pogodził młodszego brata z jego własną przeszłością i z nazwiskiem ojca. Złudzeniem byłoby jednak sądzić, że obecność przyrodniego brata ma jakiekolwiek znaczenie dla azjatyckich wysiłków prezydenta. W czasie swej wizyty w Chinach Barack Obama będzie musiał liczyć jedynie na własny dar perswazji. Zapoczątkowana przez rząd i prezydenta Sarkoziego debata na temat tożsamości narodowej zatacza coraz szersze kręgi we Francji. Czy jest jedna francuska tożsamość narodowa, czy też francuska tożsamość składa się dzisiaj z licznych składowych? Czy nie lepiej mówić więc o tożsamościach narodowych w liczbie mnogiej? Zastanawiają się weekendowi analitycy. Katolicki La Croix przywodzi losy czworga Francuzów arabskiego pochodzenia. Oni sami lub ich rodzice przybyli z Algierii, Maroka, Tunezji. Dziś czują się w pełni Francuzami. Co to znaczy? Zora Messaoudi przyjechała w latach 70. z Kabylii do męża robotnika. Emigracja do Francji za chlebem miała długą rodzinną tradycję. Jej ojciec pracował przez lata w Marsylii, zanim nie wrócił do Algierii, by założyć rodzinę. Dzięki tym pierwszym pokoleniom algierskich imigrantów życie w ich ojczystej Kabylii uległo poprawie. Otwierano maleńkie rodzinne fabryki, dzieci szły na studia. Jedni wrócili, inni jak Zora i jej mąż zostali we Francji. Przez wiele lat wakacje w Tunezji, gdzie przyszła na świat w roku 1972, były dla Najet Smidy nudnym obowiązkiem rodzinnym. Opuściła ojczyznę jako pięciolatka, pustynny krajobraz nie przemawiał jej do serca. W domu mówiło się po arabsku, ojciec pracował w hucie. Bardzo szybko Najet musiała zajmować się rodzeństwem. Zdobyła, jak mówi, podwójne wykształcenie. Tradycyjne, z silną, centralną figurą ojca w domu. I społeczne, w szkole. Utalentowana Najet musiała pokonać wiele przeszkód, by dojść tam, gdzie doszła. Dziś młoda pani mecenas nie skarży się na dyskryminację rasową, ubolewa raczej nad wąskością myślenia swego środowiska i z pieczołowitością przechowuje 150 listów odmownych z kancelarii adwokackich, otrzymanych, kiedy postulowała o pracę, aż założyła własny gabinet doradczy. Arabska, francuska tożsamość, wszyscy rozmówcy La Croix czują się głęboko jednym i drugim. Ojciec Najet, który latami budował dom w Tunezji w nadziei na powrót, zrozumiał wreszcie, że jego dzieci i wnuki są Francuzami. I w wieku 60 lat rozpoczął naukę francuskiego.
Dla Obamy Chiny są sojusznikiem, a nie rywalem, streszcza w głównym tytule nastawienie amerykańskiego prezydenta w przeddzień jego wizyty w Chinach popołudniowy Le Monde. Obok zdjęcie księżyca, na którym NASA, to już pewne, odkryła znaczne ilości zamarzniętej wody. Duży materiał i komentarz wstępny dziennik poświęca natomiast Afryce, której liczba mieszkańców przekroczyła właśnie miliard. Jeszcze w roku 1950 na tym kontynencie żyło zaledwie 225 milionów ludzi, co dziesiąty mieszkaniec planety. Dzisiaj już co siódmy Homo sapiens jest Afrykańczykiem, a w roku 2050 na Czarnym Lądzie żyć będzie 1/5 z 10 miliardów ludzi, czyli 2 miliardy. Co czwarte dziecko rodzi się dziś w Afryce, gdzie padają wszelkie rekordy demograficzne. Statystyczna kobieta rodzi 4,6 dziecka, gdy światowa średnia to 2,5. 43% mieszkańców Czarnego Lądu ma mniej niż 15 lat. W samej Nigerii rocznie przychodzi na świat 6 milionów dzieci, czyli o 1 milion więcej niż w całej Unii Europejskiej. Ten dynamizm demograficzny przekłada się jednak pośrednio na inne, mniej wesołe statystyki. Średni wiek życia nie przekracza 53 lat, o 15 lat mniej niż światowa średnia. Śmiertelność dzieci jest 20-krotnie wyższa niż w Europie Zachodniej, zaś antykoncepcja 2,5 raza rzadziej stosowana niż w Europie lub Azji. Nie mówiąc już o tym, że dobrze ponad 1/4 z miliarda osób cierpiących na chroniczny głód żyje dziś w Afryce. Sam spadek liczby urodzeń nie jest warunkiem wystarczającym dla rozwoju. Wszędzie jednak na świecie, podkreśla Le Monde, tendencja ta towarzyszy rozruchowi gospodarki. Trudno to niestety przetłumaczyć afrykańskim przywódcom, nawet jeśli patrzą z zazdrością na chiński boom. Sprawy prokreacji i rodziny, zwłaszcza w kontekście powszechnej poligamii, pozostają tematem tabu i żaden polityk troszczący się o popularność nie odważa się ich ruszać. Najważniejsze może czynnikiem zmian jest edukacja, zwłaszcza dziewcząt, gdyż opóźnia zajście w ciążę i ułatwia dostęp do antykoncepcji. Otóż dzisiaj zaledwie 30% młodych Afrykańczyków chodzi do liceum, czyli 2 razy mniej niż w reszcie świata. W niektórych krajach rządy wzięły się bardziej serio za sprawy planowania rodziny, ale Afryka Zachodnia, dajmy na to, pozostaje pod tym względem szalenie zacofana. Hamuje również ów proces modernizacji ekspansja nowych religii, między innymi z nurtu ewangelicznego, które robią co mogą, aby zdyskredytować w oczach kobiet środki antykoncepcyjne, przedstawiane często jako diabelska broń skierowana przez kraje bogate przeciwko lokalnym tradycjom. Wypada jeszcze odnotować na trzeciej stronie Le Monde koszmarny reportaż z Australii, gdzie ujawniono, że od lat 30. do 70. minionego stulecia około 500 000 dzieci porzuconych lub osieroconych traktowanych było w wyjątkowo bestialski sposób, gwałconych, maltretowanych i upokarzanych w przytułkach i specjalnych instytucjach zarządzanych tyleż przez państwo, co przez kościoły chrześcijańskie. Trudno właściwie mówić o ujawnieniu, gdyż o tym, co działo się za murami takich istnych miejsc kaźni, jak przytułek dla dziewcząt Parramatta na przedmieściach Sydney, wiedziano to i owo już od dawna. Media wspominały o tym już z początkiem lat 60., ale Australijczycy udawali, że nie widzą i nie słyszą. Szczególnie to zresztą nie dziwi ze strony narodu, który tak elegancko rozprawił się wcześniej z aborygenami i maorysami z okolicy licznych archipelagów. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Mało kto pamięta, że niemiecki jest trzecim językiem oficjalnym w Unii Europejskiej. Oficjalnym to znaczy, że powinien być językiem przekładowym wszystkich komunikatów Komisji Europejskiej. W praktyce taki status ma tylko język angielski. Francuski ma nadal silną pozycję, niemiecki spadł natomiast na poziom pozostałych 24 języków obowiązujących w Unii. We Francji pozycja języka niemieckiego też została zachwiana, oczywiście przez angielski. Jeszcze 10 lat temu niemiecki cieszył się mirem jako pierwszy język obcy. W 6 klasie wybierali go najlepsi uczniowie, nie przez miłość do języka Goethego, ale dlatego, żeby być w klasie na jednolicie dobrym poziomie. Inni uczniowie wybierali niemiecki jako drugi język, po angielskim. W latach 70. niemieckiego uczyła się jeszcze połowa wszystkich francuskich dzieci. Ich liczba spadła do 15% i leciutko podniosła się w obecnym roku szkolnym. Rozgłośnia RFI zrealizowała reportaż w paryskim gimnazjum Georgesa Braca, gdzie 40% uczniów 6 klasy wybrało niemiecki jako pierwszy język obcy. Niektórzy byli z nim obznajomieni już w podstawówce przez nauczycieli tego właśnie gimnazjum. Odegrała też pozytywną rolę bliskość francusko-niemieckiego Urzędu do Spraw Młodzieży, organizującego staże językowe w Niemczech. Zdaniem jednej z przewodniczących tego urzędu, Beatrice Legrand, historia II wojny światowej przestała wywierać wpływ na młode pokolenia.
Kiedy widzimy na przykład filmy, które towarzyszyły nam w dzieciństwie i nadal są wyświetlane, filmy, w których Niemiec to zły SS-man mówiący po francusku z akcentem, którego nie chce się słuchać, to te filmy na pewno przyczyniły się do tego, że uważamy język niemiecki za niesympatyczny. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy to za sobą. Pojednanie jest już za nami. Nawiązaliśmy nowy typ stosunków.
Dziewiątego listopada gimnazjum Georgesa Braka święciło upadek muru berlińskiego na swój sposób. Wielka tablica z tektury, pokryta przez uczniów tagami, jak w byłej NRD, została podeptana przy akompaniamencie oklasków. Okazało się przy tej okazji, że mało kto wiedział wcześniej, o jakie wydarzenie chodzi. Historia ma więc niewielki wpływ na sympatie językowe, mówi nauczyciel historii i geografii Jérôme Calzer.
Przed trzecią klasą nie ma w zasadzie w programie historii Niemiec. Jest ona raczej nieznana. Niewielu uczniów kojarzy ją z historią nazizmu, którego nie umiejscawiają w czasie. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie został wykonany obowiązek pamięci. Uczniowie wiedzą, czym była Shoah, zagłada, ale to nie staje na przeszkodzie ich zbliżeniu do Niemiec i kultury niemieckiej. Zresztą podczas lekcji historii wszystko, co działo się ponad 20 lat temu, na przykład historia muru berlińskiego, jest uważane za bardzo odległe.
Bliskie jest natomiast to, co się dzieje teraz. Wymiana między gimnazjami w Niemczech i we Francji. Podróże, staże, wymiana wizyt i listów. Są także klasy dwujęzyczne, francusko-niemieckie i utworzony z myślą o nich francusko-niemiecki egzamin dojrzałości, który umożliwia maturzystom studiować bez problemu w obu krajach. Się mówiło i pisało w drugim tygodniu listopada o stosunkach francusko-niemieckich. Najpierw prezydent Sarkozy pojechał na obchody 20-lecia upadku muru do Berlina, potem pani kanclerz Merkel przyjechała do Paryża na obchody rocznicy zakończenia I wojny światowej jako pierwszy szef rządu niemieckiego. Portal Euractiv zadał pytanie byłemu sekretarzowi do spraw europejskich, czy stosunki francusko-niemieckie przyczyniły się do umocnienia integracji krajów Europy Wschodniej w Unii Europejskiej. Jean-Pierre Jouyet odpowiedział, że owszem, te relacje przyczyniają się do ustabilizowania i postępów w Unii. Konkretnie Francja i Niemcy płacą najwyższą składkę do unijnego budżetu. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej dążą do dobrobytu i równowagi ekonomicznej. Ważne jest więc, aby dwa wielkie kraje płacące podatek rozumiały się między sobą. Z drugiej strony kraje Europy Środkowej i Wschodniej po swym uwolnieniu od Związku Radzieckiego nie chciały nawiązywać zbyt wyłącznej relacji z Niemcami, mówi dalej Jean-Pierre Jouyet. Jego zdaniem prezydent Sarkozy był tego świadom. Francja źle traktowała te kraje podczas wojny z Irakiem, nie podzielały bowiem stanowiska Francji i Niemiec i zbliżyły się do Wielkiej Brytanii. Nie chodzi o wycofanie się ze stanowiska, jakie zajął wówczas prezydent Chirac, ale spowodowano wiele szkód sposobem zwracania się do krajów, z którymi Francję łączą silne więzi tradycji historycznej. Nicolas Sarkozy zawarł partnerstwa strategiczne z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, które są za to nam wdzięczne, twierdzi były sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet.
Na portalu Euractiv znajdujemy artykuł pod tytułem Zmęczenie demokracją w krajach Europy Wschodniej. Jest to sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Fundację na rzecz Innowacji w Polityce i Fundację Roberta Schumana z okazji 20-lecia upadku muru. Politolog Jacques Rupnik powiedział na przekór niedawnym obchodom, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej interesuje upadek komunizmu, a nie upadek muru. I wyodrębnił trzy grupy państw, w których zaszły różne rodzaje ewolucji. Są kraje, które zakorzeniły się w gospodarce rynkowej, zorganizowały wolne wybory, w których co więcej zaczęło się organizować społeczeństwo obywatelskie. Dla tych państw Europa stała się trampoliną, przyczyniając się do transformacji wewnętrznych. Są państwa niedokończone. Na Bałkanach na przykład okres przejściowy ku demokracji został opóźniony przez budowę państw narodowych. W tym regionie istnieje nadal niepewność co do granic. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus terytorialny, szanse na osiągnięcie demokracji są niewielkie.
Trzecim typem państw postkomunistycznych są te, które przeżyły niedawno kolorowe rewolucje. Francuski politolog zaliczył do tej kategorii Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Te kraje przeżyły wzlot ku demokracji, ale powstały w nich reżimy o niejednolitym charakterze. Trudno porównać te rewolucje do rewolucji początku lat 90. Pierwsze były walką z komunizmem, drugie z postkomunizmem. 20 lat później kraje, które przeszły z powodzeniem do demokracji, mają inny problem. Jest to zmęczenie demokracją, twierdzi Jacques Rupnik. Objawy tego zmęczenia to, jego zdaniem, kryzys zaufania wobec polityki i instytucji narodowych, spadek frekwencji podczas wyborów. Kapitał społeczny, który w normalnym trybie wytwarza zaufanie do instytucji demokratycznych, w systemie postkomunistycznym ma w zamyśle obchodzić prawo. Dlatego też załamało się zaufanie do instytucji demokratycznych i państwa prawa. Niszczycielskie jest też oddziaływanie kryzysu gospodarczego w krajach, które uplasowały nadzieję w gospodarce rynkowej. Można sobie wyobrazić kryzys egzystencjalny spowodowany u przywódców Czech, Topolanka i Klausa, kiedy się dowiedzieli, że upadł dogmat wolnego rynku. Przecież to są ludzie wierzący, powiedział Jacques Rupnik. Nikt jednak, jego zdaniem, pomimo zmęczenia demokracją, nie zamierza podważać tego modelu. Zmęczona jest cała Europa, w której opadł wielki wzlot rozszerzania Unii. Kraje Europy Wschodniej i Zachodniej mają dziś takie same objawy. Czy oznacza to, że należą do tego samego klubu, czy też przeciwnie, przeżywają kryzys w kontekście demokracji o wiele bardziej kruchej niż demokracja na Zachodzie?
Jacques Rupnik, doradca Wacława Havla, opublikował artykuł na ten sam temat na łamach dziennika Le Monde. Warto przypomnieć jego wypowiedź dla sekcji polskiej RFI, nagraną podczas debaty na temat Europa, Świat, Solidarność, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nouvelle Europe w siedzibie Instytutu Polskiego w Paryżu.
L'espace public européen, ça comprend la possibilité d'échange, indépendamment des échanges diplomatiques et gouvernementaux.
Europejski obszar publiczny oznacza możliwość wymiany, niezależnej od wymiany dyplomatycznej i międzynarodowej, między opinią publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Mówiliśmy na tym forum, że na poprzedników tej idei, nawet jej realizacji, można uznać dysydentów, niezależną publikację i prasę, zwłaszcza w Polsce, i w końcu samą Solidarność, że można w nich widzieć wielkie momenty rodzenia się europejskiego obszaru publicznego w Europie, jeszcze podzielonej na obozy wojskowe i ideologiczne. Ale fakt, że młodzież na Zachodzie nosiła znaczki Solidarności, oznaczał, że dotarło do niej coś, że zrozumiała coś i że utożsamiała się z tym, co działo się w Polsce. I odwrotnie, Polacy w Polsce mogli dzięki radiom zachodnim, takim jak Radio France Internationale, Wolna Europa czy BBC, dowiedzieć się czegoś na temat poparcia zachodniej opinii publicznej dla ich sprawy, dla sprawy Solidarności. Myślę, że to jest ważne dziedzictwo dla budującej się dziś Europy. Skarżymy się często na wybory europejskie. Poruszamy się swobodnie, porozumiewamy się bez przeszkód, tyle że mało w tym dialogu. Jeżeli pragniemy, by wybory europejskie nie były wyborami narodowymi, które pomnożono przez 27, jeżeli chcemy, by były naprawdę europejskie, powinniśmy nawiązać do tej wielkiej idei z epoki Solidarności, idei wymiany między wolną opinią publiczną w Europie Środkowej i w Europie Zachodniej, które dziś zjednoczyły się na nowo w Unii Europejskiej.
Avec cette grande idée née à l'époque de Solidarność, c'est-à-dire l'idée d'un échange entre les opinions publiques libres en Europe centrale et en Europe occidentale, aujourd'hui réunifiée dans l'Union européenne.
Europa w prasie francuskiej.
Na łamach dziennika Le Figaro Simone Veil, była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, wyjaśnia, dlaczego popiera kandydaturę Weyre Wicke Freibergi, byłej prezydent Łotwy, na stanowisko przewodniczącej Rady Europejskiej, czyli prezydenta Europy. Na czele zebrań 27 szefów państw i rządów powinna zasiadać osoba symbolizująca to, co Europa posiada najlepszego, pisze pani Veil. Ta osoba powinna też zachęcać do podejmowania lepszych decyzji. Europa powinna mieć konkretną twarz i wolę afirmacji politycznej. Wśród wymienianych kandydatów Waira Wicke Freiberga, która była prezydentem Łotwy przez dwie kadencje, posiada te właśnie zalety. Jest kobietą o wyjątkowych walorach moralnych i intelektualnych, poliglotką, wychowaną w kulturze europejskiej. Potrafiła sprostać wszystkim problemom związanym z bolesną przeszłością swego kraju i Europy i przekształcić je w siłę skierowaną w przyszłość. Zdaniem Simone Weil, Waira Wicke Freiberga posiada doświadczenie, które pozwoli jej skutecznie przewodniczyć obradom mężów stanu i godzić ich między sobą, a jednocześnie być blisko obywateli, zwłaszcza najmłodszych. Europa uosabiana przez nią będzie miała wizerunek sympatyczny i godny szacunku. Jej historia osobista, doświadczenia wojenne, wygnanie i powrót do kraju po upadku muru berlińskiego kwalifikują ją do roli symbolu pojednania narodów europejskich. Waira Wicke Freiberga jest zaangażowaną intelektualistką, ma doświadczenie, potrafiła rządzić państwem, a jednocześnie oceniać sprawy z koniecznego dystansu. Europa jest dla nas gwarancją, że nie powtórzą się dawne udręki i nadzieją, że będziemy się liczyć w przekształcającym się świecie. Europa powinna odważnie dokonać wyboru, który będzie nie tylko dyplomatyczny, ale będzie silnym gestem politycznym. Simone Weil, była minister zdrowia i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, życzy szefom państw i rządów 27, aby mieli taką odwagę i ambicję.
La radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Znowu trzeba kogoś żegnać. Tym razem panią Helen Watts, jedną z najsympatyczniejszych śpiewaczek ostatniego półwiecza, która zmarła 7 października w wieku lat 81. Zmarła równie dyskretnie, jak dyskretnie królowała przez 40 lat w swej rzadkiej i bezcennej kategorii głosowej. To nagranie dedykacji Schumana, zaczerpnięte z jej recitalu poświęconego pieśniom Schumana i Brahmsa z Jeffreyem Parsonsem przy fortepianie, można sobie dzisiaj kupić, ale tylko na internecie. internecie i tylko w formacie MP3, bo na normalnych płytach kompaktowych Decca wznowić go nie chciała. Pewnie się nie opłacało. Ładnie o niej napisał brytyjski spec od sztuki wokalnej John Steen. Helen Watts należała do najlepszej brytyjskiej szkoły wokalnej z tych śpiewaków, co przyszli na świat z pięknym głosem. Nauczyli się śpiewać i robią, co do nich należy. Nigdy się nie spóźniają, ani nie fałszują i w końcu wszyscy uważają ich za coś oczywistego. Tyle, że klasa Helen Watts nigdy nie była oczywista, a dzisiaj mniej niż kiedykolwiek. Wystarczy posłuchać, jak śpiewa wstrząsającą rolę osieroconej matki w króciutkiej i z tego powodu bardzo rzadko granej operze Vaughana Williamsa Jeźdźcy ku morzu. Urodziła się w Walii, a choć kochała muzykę, miała zupełnie inne plany. Życie zdecydowało za nią. Zawodu wyuczyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej, a potem w niezrównanej szkole dyscypliny, jaką jest brytyjski śpiew chóralny. Sir Malcolm Sargent połapał się jednak szybko, że ma do czynienia z wyjątkowej urody altem i powierzył jej arię Bacha, który też nigdy jej nie opuścił, gdyż kantat i pasji naśpiewała się i nagrała w życiu co niemiara. Miała do tego nie tylko skalę, barwę i kulturę, ale i spokój i szlachetność nieodzowne w tej muzyce. Nic dziwnego, że gdy w roku 1968 Nicolas Harnoncourt nagrał swoją pierwszą rewolucyjną mszę Hamol, jej właśnie powierzył partię altową. Magnus Dei z mszy H-moll Bacha, Helen Watts i Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt. Klasyczne i do dzisiaj bezcenne nagranie sprzed 40 lat. Przez kilkanaście lat nie schodziła ze sceny operowej, ale na płytach jej nazwisko znajdziemy raczej w rolach drugoplanowych, bo te pierwszoplanowe firmy wolały powierzać jej bardziej błyskotliwym koleżankom. Podobno jednak w roku 1963, gdy muzycy z filharmoników wiedeńskich usłyszeli jej głos z początku Zmierzchu Bogów Wagnera w studio Decki, gdzie go nagrywał Georg Scholti, natychmiast donieśli na nią Karajanowi, który ściągnął ją do Salzburga. W Pierścieniu Nibelunga śpiewała też Rzecz prosta Erde, a na scenie panią Quickly, zarówno w Falstaffie Verdiego, jak w mniej znanej operze Vaughana Williamsa John w Zalotach. Z Benjaminem Brittenem pojechała w 1964 roku do Związku Sowieckiego, gdzie pod jego dyrekcją śpiewała Gwałt na Lukrecji. W roku 1970 wzięła też udział w prawykonaniu i nagraniu Universal Prayer Andrzeja Panufnika do tekstu Aleksandra Popa pod dyrekcją Leopolda Stokowskiego. Największe triumfy świeciła bowiem zawsze na estradzie, w pieśniach i w muzyce oratoryjnej, gdzie, jak słusznie napisał John Steen, zawsze można było na nią liczyć. Na recitalu Decki, od którego zacząłem audycję, znajdziemy kilka wspaniałych pieśni Brahmsa, w tym sławne dwie z opusu 91 z altówką solo, których nie przegapił chyba nigdy żaden alt. Tutaj partnerami Helen Watts są Cecil Aronowitz i Jeffrey Parsons. Gestillte Sehnsucht, czyli ukojona tęsknota, pieśń Brahmsa z opusu 91 Helen Watts, Cecil Aronowitz z altówką, Jeffrey Parsons przy fortepianie. Mszy i kantat doliczono się w jej dyskografii 60. Samego Mesjasza Händla nagrała 4 razy, a magnifikatów Bacha 3. Błyskawicznie zagarnął ją też renesans händlowski. Jej pierwsza płyta operowa z tego repertuaru to Sozarme z 55 roku, gdzie Alfred Deller po raz pierwszy i ostatni mierzy się z rolą skomponowaną dla kastrata i gdzie Helen Watts pokazuje, zanim jeszcze pojawiła się w tym repertuarze Marilyn Horne, że to właśnie solidny damski alt najlepiej sprostać może takim wyzwaniom. Śpiewa też w klasycznej Rodelindzie z Teresą Stitch-Randall, której wzdawienia wyglądamy bezskutecznie od lat, i w wielu innych podobnych przedsięwzięciach. W partiach oratoryjnych była niezrównana, gdyż jej głos pomimo głębokiej barwy pozostawał zawsze lekki i zwinny, samogłoski jasny, bez śladu tego paskudnego sowiego pochukiwania i sztucznego ściemniania, jakie znajdziemy zarówno u niektórych kontraltów niewieścich, co u falsecistów. A wokaliza sprawna i płynna. Proszę posłuchać na zakończenie fragmentu jednej z kantat włoskich, jakie w 1961 roku nagrała z Raymondem Lepardem i orkiestrą, angielską orkiestrą kameralną. Händel Leparda, cokolwiek kanciasty bodybuilder, mocno się zestarzał. W śpiewie Helen Watts nie wiadomo jednak, co bardziej podziwiać. Czy imponującą szkołę, intonację, pewność ataku, precyzję artykulacji, czystość i płynność frazy, świetną włoską dykcję, czy powściągliwość i szlachetność ekspresji. Oby się nam na kamieniu rodziły takie oczywistości jak ona. Sempre nove papire, tu costa. niezapomniana Helen Watts i angielska orkiestra kameralna pod dyrekcją Raymonda Leparda we fragmencie kantaty Händla Tu Fedel, Tu Costante, nagranej 48 lat temu w studio Decki. Do usłyszenia.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Debout le lait, mais l'eau qui coule tout, cet amour m'exaspère.